Ale nic nie szkodzi. Pierwszego dnia tygodnia, nim ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom, słowa te jednak brzmiały w ich uszach jako niedorzeczność, jako trza gadanina, nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca, tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Kochani, wszystkie Ewangelie są zgodne. Wszyscy ewangeliści to podkreślają, że pierwszego dnia tygodnia Jezus Chrystus zmartwychwstał i to było w nocy. To jest niezwykłe, ale Jezus Chrystus zmartwychwstał w nocy. Kochani, zmartwychwstał w nocy, kiedy śpimy, kiedy jesteśmy bezradni, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nie możemy nic zrobić, wtedy Bóg działa. To jest niesamowita rzeczywistość. Kochani, Bóg przyszedł na ziemię przez Jezusa Chrystusa, kiedy my byliśmy w naszej nocy. W nocy niemocy, w nocy naszych grzechów, w nocy naszej bezsilności, kiedy nic nie mogliśmy zrobić, aby przybliżyć się do Boga, wtedy Jezus Chrystus przyszedł do nas, aby nas zbawić. Aby stać się drogą, którą każdy z nas dzisiaj może przyjść i pojednać się z Bogiem. I dlatego, kochani, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu i w zasadzie zgromadzamy się tutaj co niedziela. Z tego jednego powodu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ponieważ nie ma chrześcijaństwa bez zmartwychwstania. A dzisiaj to święto, ta niedziela jest pewnym świętem spotęgowanym, wyeskalowanym świętem, ponieważ co niedzielę się tu spotykamy, ale ta dzisiejsza niedziela jest szczególna. Kochani, czytamy, że kobiety poszły do grobu, aby namaścić Pana Jezusa. Chciały jakby złożyć tą ostatnią posługę zmarłemu. Ale niezwykłe jest to, że one nie tylko poszły do grobu, ale czytamy, że nim jeszcze świtało, one wybrały się właśnie tam. Kochani, one wiedziały, że grób jest zamknięty wielkim głazem. To jest niesamowite, ale pomimo tego wczesnym rankiem idą, wiedząc, że ten grób jest zamknięty głazem, aby namaścić Jezusa umarłego. Kochani, one nie myślą, możemy powiedzieć racjonalnie, kto nam otworzy ten grób, w jaki sposób ten głaz zostanie odwalony, w jaki sposób wejdziemy do środka, w jaki sposób namaścimy ciało Jezusa Chrystusa. One nie myślą racjonalnie, ponieważ one kochają, a miłość nie jest racjonalna. Miłość nie zadaje sobie pytania jak. Miłość po prostu czyni. Miłość po prostu robi. To jest niezwykłe. I to widzimy, kochani, w tej historii, w tych kobietach. To są właśnie te kobiety, które mając postawę miłości, ta miłość zrywa ich wczesnym porankiem, kiedy wszyscy śpią, kiedy apostołowie śpią, aby pójść do grobu Jezusa. I drodzy, chcę powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w tym miejscu, jeżeli odkrywasz, że to, co dzisiaj świętujemy, to, co dzisiaj celebrujemy, że to jest trochę to takie ci obce, że Jezus zmartwychwstał, to powtarzamy. Ale każdy z nas może sobie zadać to pytanie, ale jak to jest z tym zmartwychwstałym Jezusem, tym Jezusem, który żyje? Jeżeli żyje, to jest osoba. On jest obecny tutaj, obecny pośród nas. Czy masz z Nim relację, czy masz z Nim więź? Jeżeli jest to tobie dalekie, to tutaj, w tej historii jest klucz, w jaki sposób możesz się z Nim spotkać. Bóg mówi, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, ponieważ będziecie mnie szukać jak? Całym swoim sercem. Kochani, Bóg w Księdze Przysłów powiedział, którzy mnie gorliwie szukają, znajdą mnie. Niezwykłe, że jeden z przykładów Biblii, Biblia Gdańska, tłumaczy te słowa, którzy mnie szukają rano, znajdą mnie. Kochani, to jest tajemnica spotkania się z Jezusem. Ta tajemnica to jest miłość. To jest Lubow. Dzisiaj mamy tutaj mamę Mikołaja. Dowiedziałem się, że ma na imię Lubow. To jest ta tajemnica. Miłość. Kochani, z powodu miłości Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, z powodu miłości do nas został ukrzyżowany, z powodu miłości zmartwychwstał i my z powodu miłości, kiedy On, który opuścił niebo z powodu miłości, aby odszukać to, co zaginęło, aby przyjść do nas, aby nas odnaleźć. I kiedy ty jesteś teraz w tym miejscu, że z miłości wychodzisz Jemu naprzeciw, to dwie osoby, które wychodzą sobie naprzeciw z powodu miłości, te osoby muszą siebie odnaleźć. Muszą się spotkać. I to jest tajemnica spotkania się z Chrystusem. I kochani, wtedy nie będzie problemu wielki głaz, wtedy nie będzie problemu, że wcześnie rano, że poranek, że jeszcze słońce nie świeci. Wtedy nie będzie problemu to, że tylko kobiety idą, a gdzie mężczyźni, a gdzie apostołowie, gdzie inni. Miłość nie porównuje się do innych. Miłość nie widzi przeszkód, miłość nie widzi trudności. Miłość wychodzi naprzeciw, ponieważ kocha. I Jezus Chrystus z powodu miłości wyszedł nam naprzeciw, ponieważ kocha. I my dzisiaj odpowiedzi na Jego miłość, bo to tylko o to chodzi w chrześcijaństwie. Ty nic nie musisz. Tylko możesz chcieć, ponieważ normalną, naturalną odpowiedzią na miłość jest miłość. Dlatego, kochani, Jezus oddał dla nas wszystko, aby nas spotkać. I dzisiaj my możemy w tej postawie kobiet, tą postawę odszukać w sobie i wyjść Jemu naprzeciw. Kochani, czytamy, że wczesnym rankiem te zakłopotane kobiety, które nie wiedzą, co się stało, są zdezorientowane, grób jest pusty. Co się wydarzyło? Czytamy, że spotkały aniołów przy grobie. I aniołowie zadali im konkretne pytanie. Aniołowie zadali pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Kochani, aniołowie mówią, przypomnijcie sobie, co wam powiedział. Przypomnijcie sobie, co wam mówił, czego nauczał. I kiedy kobiety sobie przypominają, to łączą wszystko w całość, zaczynają rozumieć, a to tak miało być. Kochani, nam bardzo często się zdarza, że my zadajemy Bogu, zadajemy sobie pytania, dlaczego? Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego ten świat w taki sposób wygląda? Dlaczego ta rzeczywistość wokół mnie tak wygląda? Nie rozumiemy tego, co nas spotyka, nie rozumiemy tego, co dzieje się na tym świecie. Kochani, natomiast te kobiety są obrazem nas, obrazem Kościoła, który zapomina, nie rozumie i potrzebuje sobie przypomnieć. Ponieważ, kochani, Bóg już w Starym Testamencie zapowiedział, że Jezus Chrystus przyjdzie, że umrze i że zmartwychwstanie. Jezus Chrystus 3 razy to zapowiadał, że musi iść do Jerozolimy, że musi tam zostać ubiczowany, ukrzyżowany, że musi umrzeć po to, aby dnia trzeciego zmartwychwstać. Jezus Chrystus zapowiada, kochani, w jaki sposób będzie wyglądał ten świat, w którym żyjemy. Jezus Chrystus mówi tobie, mówi nam, że jeżeli staniesz się Jego naśladowcą, to On mówi, w jaki sposób będzie wyglądało twoje życie. Dlatego, kochani, kiedy nie rozumiemy, kiedy zadajemy sobie pytania dlaczego, aniołowie do nas mówią, przypomnijcie sobie, co wam powiedział. W jaki sposób? Kochani, przypomnijmy sobie. Otwierajmy to słowo, otwierajmy Biblię. Bóg powiedział w tym słowie o naszym życiu, powiedział o tym świecie i powiedział o tobie, co, jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy staniesz się Jego naśladowcą. To jest, kochani, bardzo ważne, abyśmy znali Jego Słowo, przypominali sobie Jego Słowo, bo to sprawi, że będziemy w sposób odpowiedni reagowali na rzeczy, które nas w życiu spotykają. I kochani, kobiety sobie przypomniały. Kobiety poskładały sobie tą układankę w całość, zrozumiały. Czytamy, że to dodało im skrzydeł. No i poszły z tą niewiarygodną, dobrą nowiną, wyobraźmy sobie, poszły z tą nowiną do apostołów i opowiadają apostołom, widzieliśmy aniołów. Słuchajcie, grób pusty, kamień, wielki głaz, po prostu nie było go, odwalony.
I słuchajcie, faktycznie przypomnijcie sobie, on nam mówił, ale wam też mówił, bo on to mówił kobietom i apostołom. Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Hej, chłopaki, panowie. Idziemy.
No i apostołowie, czytamy, że zareagowali na tą nowinę w sposób niesamowicie entuzjastyczny. Prawda? Ten entuzjazm apostołów wyglądał w taki sposób. Wydawało im się te wszystkie słowa wielką niedorzecznością. Czczą, gadaniną, baśnią i brednią. I nie uwierzyli. Kochani, to jest znowu obraz, pewien obraz w Kościele, kiedy ktoś w entuzjazmie, który doświadcza mocy Jezusa, który doświadcza mocy zmartwychwstałego Jezusa, który doświadcza, że to, co mówi Biblia, jest prawdą, że to, co mówi Jezus, jest prawdą, że kiedy dzielisz się Ewangelią, to ludzie otwierają swoje serca i przychodzą do Jezusa. Kiedy modlisz się nad chorymi, to Bóg działa, Bóg uzdrawia, Bóg dotyka. Kiedy doświadczasz tego i zaczynasz się z tym dzielić w Kościele, to jest obraz, kiedy taka osoba, która spotkała się z mocą zmartwychwstania, przychodzi do Kościoła i spotyka powszedni kościelny entuzjazm, który wygląda w taki sposób. Przejdzie ci. Dorośniesz, minie trochę czasu, zapomnisz. Kochani, w taki sposób, tak jak apostołowie tego poranka nie uwierzyli, że Jezus powstał z martwych, tak wielu chrześcijan dzisiaj nie będzie wierzyło w moc Ewangelii. Nie będzie wierzyło, że Bóg chce i może przez moc swojego Świętego Ducha działać w tobie takie rzeczy, o których nie jesteś w stanie pojąć, o których nie jesteś w stanie zrozumieć. To jest Ewangelia. O tym czytamy w Biblii. Te wszystkie historie, o których czytamy, one są dla nas. I my możemy w taki sposób spędzić nasze życie, że nie damy temu wiary, a kiedy spotkamy się z żywym chrześcijaństwem, powiemy, dajcie spokój. Przecież to jest niedorzeczność. Przecież to jest nieprawda. W jaki sposób? Kochani, pewna kobieta przyszła kiedyś do lekarza z poczuciem braku sensu życia. I przyszła do niego taka smutna, w ogóle nie chciało jej się żyć, wszystko widziała w szarych, ciemnych kolorach i tak opowiada temu lekarzowi, panie doktorze, kompletnie nie chce mi się żyć. No i wiecie, i ten lekarz, wierząca osoba, z racji tego, że nie był psychiatrą, a był normalnym, zwykłym lekarzem, ale wierzącą osobą, to stara się jakoś ją pocieszyć i mówi, no wie pani co, a może pani do kościoła chodzi? No, chodzę. No to może pani słyszała, że Jezus zmartwychwstał. Może to jest coś, co może przynieść pani radość. I ona na to, no tak, panie kochany, słyszałam, ale kiedy to było? Kochani, Jezus zmartwychwstał 2000 lat temu. Natomiast w moim życiu zmartwychwstał 12 lat temu. Nie wiem, kiedy zmartwychwstał w twoim życiu. Kochani, śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie tylko wtedy stają się dla nas zbawieniem, tylko wtedy mają dla nas znaczenie, kiedy stają się twoim i moim udziałem. Tylko wtedy to dzisiejsze nasze spotkanie, to nasze nabożeństwo, ono ma znaczenie dla ciebie, kiedy to staje się twoim udziałem. Kiedy nie staje się to twoim udziałem, możesz o tym usłyszeć, możesz o tym powiedzieć i nic nie stanie, nic nie zmieni. Kochani, ale Bogu niechaj będą dzięki, że Ewangelia ma taką moc, że może podnosić nas, że może nas zachęcać, może powodować to, że wstajemy i ożywamy na nowo. Że możemy wstawać i pobiegać i pobiegnąć do grobu, tak jak pobiegł Piotr, apostoł. Zobaczyć, co się wydarzyło. I może dzisiaj jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że Ewangelia robi coś w twoim sercu, że dzisiaj może w tobie jest taka chęć, aby doświadczyć, czy faktycznie, co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał dla mnie, dla mojego życia. Może dzisiaj chcesz się przekonać, może dzisiaj chcesz zobaczyć, chcesz zrozumieć. Piotr dał się przekonać. Czytamy, że wstał, zerwał się, pobiegł do grobu, do grobowca. I kiedy tam przybył, czytamy, że zobaczył grób, zobaczył, że grób jest pusty. Czytamy, że zdziwił się i czytamy, że wrócił do siebie. Kochani, Piotr się zdziwił i wrócił do siebie, czyli to znaczy, że wrócił do domu, a możemy powiedzieć, że wrócił do swojego stanu, w którym był wcześniej. To jest niezwykłe, kochani, ale coś w Piotrze się wydarzyło. On coś nie poruszyło, coś sprawiło, że on pobiegł. Potem tam coś sprawiło, że zdziwił się, zobaczył faktycznie grób jest pusty. Przejął się tym, zdziwił się tym, został z tym zdumiony. I wrócił do stanu, w którym był wcześniej. Kochani, jakże to jest bliskie nas.
Bóg działa w sposób niewiarygodny, słyszymy o tym, nieraz to widzimy, słyszymy świadectwa. Coś, już dajemy wiarę, że Ewangelia jest prawdą, nie możemy temu zaprzeczyć. Przychodzisz na nabożeństwo, jesteś poruszony może słowem, może jesteś poruszony modlitwą, może modlisz się i czujesz w tej modlitwie, że oto niebo jest otwarte nad tobą, że teraz coś się zmieni, tak? Wracasz do domu i wracasz do starego sposobu myślenia, tego, co było przedtem. Nic się nie wydarzyło, nic się nie zmieniło. Chociaż w tym miejscu przez tą krótką chwilę doświadczyłeś, że jest coś na rzeczy. Doświadczyłeś, zostałeś zdumiony, zostałeś poruszony i dotknięty, ale wróciłeś do domu, do tego, co było. Kochani, można tak przeżyć całe nasze życie. Możemy przeżyć nasze chrześcijaństwo od niedzieli do niedzieli. Co niedziela, kochani, możemy tutaj przychodzić i doświadczać czegoś w życiu. Doświadczać, że Ewangelia ma moc, że Ewangelia jest zmianą. I po tej niedzieli wracamy do naszej chałupy i nic się nie zmienia. I potem znowu przychodzimy tutaj za tydzień i coś się zmienia, coś nas dotyka, jesteśmy zdumieni i wracamy do domu, do tego samego, co było. Kochani, dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni po to, aby powiedzieć, że nie musisz wracać. Po dzisiejszym spotkaniu, tym szczególnym dniu, że Jezus zmartwychwstał, bo On jest dzisiaj centrum tego miejsca, chcę powiedzieć, że nie musisz powracać do swojego domu, do tego, co było, do poprzedniego stanu rzeczy, do twojego starego życia, ale możesz dzisiaj rozpocząć nowe życie, bo w każdym dniu można z Nim rozpoczywać nowe życie, bo w Nim jest więcej i więcej, bo On jest Bogiem więcej. Drodzy, interesuję się, bardzo lubię filmy BBC, Planeta Ziemia, bardzo lubię je oglądać. W ogóle interesuje mnie świat, podróże, interesują mnie zwierzaki. Ostatnio czytałem o krowie. I co ma krowa wspólnego z chrześcijaństwem? Co ma krowa wspólnego z dzisiejszym dniem? Ano ma. Kochani, to jest niezwykłe, że krowa absolutnie nie umie zrobić jednej rzeczy. Możecie zobaczyć w internecie, nawet są filmiki. Kochani, krowa nie potrafi schodzić po schodach w dół. To jest absolutnie fenomenalne. Ona może wejść po schodach do góry, ale jak każesz jej, wiecie, jakaś stodoła czy stopnie, ale potem jak każesz jej zejść z dół, ona nie zejdzie. Przyczyną tego jest anatomia krowy. Tutaj czytam z mądrych książek. Ponieważ, pierwsza rzecz, krowa schodząc po schodach w dół nie potrafi podnieść głowy do góry, co powoduje w jej niepokój, niepewność, to, że się zatrzymuje. Zrobi jeden stopień i zostaje. Drugą rzeczą jest, że tylne kolana uginają się wówczas jej do tyłu, a nie do przodu i też ją to blokuje. I trzecią rzeczą jest to, że krowy posiadają środek ciężkości na wysokości stawu barkowego, dlatego schodzenie po stromych powierzchniach jest dla nich trudne. Kochani, to jest niezwykłe. Krowa nie ma problemu wyjść po schodach do góry, ale ma problem zejść z tymi schodami w dół. I kochani, to jest kapitalny obraz dla nas chrześcijan. Ponieważ kiedy dochodzisz w swoim życiu do czegoś, kiedy coś w życiu ciebie porusza, kiedy może dzisiaj poruszać się ten poranek, że Jezus zmartwychwstał, to ty możesz być jak krowa, że wyszedłeś w jakieś miejsce i nie musisz schodzić w dół. Siostry, wybaczcie za to porównanie, ale powiem, bądźcie jak krowy. Bracia, panowie, bądźcie jak krowy, czy bądźcie jak byki. Tak? Tu już może to już jest takie fajniejsze, jak byk, tak? Panowie się uśmiechają. Kochani, ale okej, wszyscy łączymy się w jedno. Bądźmy jak krowy. Kiedy wyjdziesz w miejsce spotkania się z Bogiem, wcale nie musisz schodzić w dół. Kochani, ale apostołowie przez ten krótki moment tego poranka czytamy, że nie byli jak krowy. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tego poranka apostołowie nie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał? Dlaczego, kochani, wrócili do swojego starego sposobu myślenia? Dlaczego wrócili do swojego stanu, w którym byli wcześniej? I dzisiaj, kochani, chcę to powiedzieć, ponieważ to jest bardzo ważne. Ponieważ ich wyobrażenia na temat Mesjasza minęły się z tym, jaki Mesjasz Jezus Chrystus był naprawdę. Kochani, zauważmy. Apostołowie oczekiwali Mesjasza, który wyzwoli Izrael spod władzy okupanta, spod władzy Rzymu. Oni oczekiwali Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który stanie się królem w Izraelu, który zacznie panować, który przejmie władzę nad Izraelem, a oni staną się po prawicy i po jego lewicy, jego urzędnikami, jego prawymi rękami, lewymi rękami i będą królować wraz z nim i będą według swojego wyobrażenia teraz
doszczętnym szczęściu do końca swoich dni. Takie było wyobrażenie apostołów Mesjasza. Oni mieli wyobrażenie Mesjasza zwycięskiego, a nie Mesjasza, który idzie na krzyż, aby oddać na krzyżu swoje życie. Kochani, to jest czasami wizja Mesjasza, która jest obecna nierzadko w Kościele, nierzadko w naszych umysłach. Mesjasz, który rozwiąże każdy mój problem. Mesjasz, który zrobi to, co ja mu powiem. Który idzie za mną, a nie ja idę za nim. Kochani, to jest, a kiedy tak nie jest, to jest trochę wtedy tak, że mówimy, a myśmy się spodziewali. Znamy te słowa, prawda? I wracamy do swojego Emaus. I wracamy do swojego domu. I wracamy do swojego starego życia. Bo mówimy, no nie można być chrześcijaninem 24/7. To jest niemożliwe. Ja myślałem, że jeżeli stanę się chrześcijaninem, a mówiono mi w taki sposób, że wszystko się zmieni, wszystko stanie się w takich, wiecie, będę teraz patrzył na świat i taki świat rzeczywiście będzie w różowych okularach, wszystko będzie fajnie, układało się. I kiedy tego nie spotykasz, że tak nie jest, no to okej, okay, no to w takim razie wracasz z tego miejsca, kościoła, chodzisz, tak, tutaj w to miejsce, ale jednak wracasz do swojego życia, aby wziąć to życie w swoje ręce, tak, aby panować nad tym życiem. Kochani, czasami w naszej głowie mamy taki obraz Mesjasza, który nie jest Mesjaszem prawdziwym. Kochani, Mesjasz, który mi służy, a nie ja jemu służę. Mesjasz, który będzie czynił wszystko, co ja mu powiem, a nie to, co on mi powie. Mesjasz, który nie mówi do mnie, weź swój krzyż i bądź moim naśladowcą, ale Mesjasz, który do mnie mówi, usiądź sobie wygodnie, wszystko będzie dobrze. Tak? Który pogłaszcze tylko i powie, cacy. Kochani, jeżeli w naszej głowie jest taki obraz Mesjasza, to dzisiaj chcemy powiedzieć, że to nie jest prawdziwy obraz Mesjasza, jest to fałszywy obraz Mesjasza. Kochani, Jezus nas przestrzegał, uważajcie na fałszywych Mesjaszy. I te słowa nie dotyczą tylko, wiecie, kaznodziei, nauczycieli, którzy mówią może różne dziwne rzeczy, ale te słowa dotyczą twojego i mojego serca, mojego umysłu, bo w twojej i mojej głowie może zagnieździć się taki fałszywy obraz, fałszywa wizja Mesjasza. Mesjasza, który nie będzie mi mówił o krzyżu, nie będzie mi mówił o umieraniu, o naśladownictwu, o poświęceniu, o dzieleniu się z tym światem Ewangelią, dzieleniu się tym światem miłością. Kochani, kiedy jest w naszej głowie taki Mesjasz bez krzyża, bez ceny stawania się Jego uczniem, bez naśladownictwa, to dzisiaj chcemy powiedzieć, że jest to fałszywy obraz Mesjasza, który musimy z naszej głowy usunąć. Kochani, to jest niezwykłe, ale Bóg ten fałszywy obraz Mesjasza z głowy apostołów, też i z naszych głów, usuwa poprzez krzyż i poprzez grób Jezusa Chrystusa. Kochani, ponieważ w centrum Ewangelii stoi krzyż, ale też w centrum Ewangelii stoi grób. I Bogu dzięki, oba są puste. Kochani, przyjrzyjmy się temu, ponieważ to jest bardzo ważne. Ale kochani, nim na Kościół, zauważmy, został wylany Duch Święty, Duch Chwały i Duch Mocy, Bóg poprzez krzyż i poprzez grób przygotowywuje, oczyszcza apostołów, aby oni byli gotowi na to, aby przyjąć Ducha Świętego i aby stali się uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa. Kochani, zobaczmy. Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu w Wielki Piątek, apostołowie byli kompletnie zawiedzeni, kompletnie rozczarowani, ich świat runął. Oni mieli swoje wyobrażenia, które zostały w tym jednym dniu, w Wielkim Piątku, roztrzaskane w pył. One widzieli i mieli wyobrażenia Jezusa, to co powiedzieliśmy, jako króla, a siebie jako urzędników, tak? Przy tym królu. I kiedy, kochani, Jezus umiera, to jest kompletna klapa dla apostołów. Tak? Całe ich oczekiwania były jak bańka mydlana, które w tym jednym momencie prysły. Teraz widzimy ich, że strachu ukrywali się przed ludźmi, kamuflowali się. Kiedy ktoś ich pytał, hej, hej, ty byłeś jego uczniem. Oni mówili, stary, jakim uczniem? Nie znam go. O czym ty mówisz? Jaki Jezus? Tak wyglądało teraz ich życie. Tych ludzi, którzy byli przy nim, przy Jezusie, teraz oni żyli w zaparciu Jezusa. Kochani, weszli w miejsce wycofania, lęku, kamuflażu i widzimy również tą postawę w dniu zmartwychwstania. Oni dalej byli zrozpaczeni, przerażeni, stracili po prostu grunt pod nogami. Oni powrócili do swojego starego sposobu życia, do łowienia ryb, niektórzy powrócili do Emaus. To był koniec. Jezus umarł na krzyżu, koniec, wszystko runęło jak domek z kart. I kochani, co to oznacza dla nas? Kochani, sposób myślenia apostołów musiał ulec przemianie i nasz sposób myślenia musi ulec przemianie. Jest takie greckie słowo, które większość pewnie z nas zna. Jest to słowo metanoia, który oznacza przemiana umysłu, zmiana sposobu myślenia. I kochani, przed metanoją apostołowie chcieli rządzić. Po metanoi stali się sługami. Tak? Przed metanoją Jakub i Jan chcieli zrzucić ogień na pewne miasto, ale po metanoi byli gotowi oddać swoje życie, aby ratować świat. Przed metanoją byli strachliwi, a po metanoi byli gotowi zrobić wszystko. Przed metanoją zapierali się Chrystusa, ale po metanoi oddawali życie za Jezusa Chrystusa. Przed metanoją byli małą grupką, 11, może 120 ludzi, a po metanoi z tej grupki rozrósł się Kościół, który trwa do dzisiaj. Kochani, i może dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, może jesteś w takim miejscu, że nie chcesz metanoi w swoim życiu, że nie chcesz przemiany swojego życia, że nie chcesz przemiany swojego umysłu, ale to, co chcemy dzisiaj, kochani, powiedzieć, że masz do tego prawo. Ale ten brak metanoi w twoim życiu doprowadzi cię do miejsca, do jakiego doszli apostołowie, do miejsca rozczarowania życiem, do miejsca depresji, do miejsca rezygnacji. Ale kochani, wiedz też, że jest metanoia, jest przemiana twojego życia, ponieważ jest Jezus. Ponieważ Jezus nie tylko jest, ale Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał i On jest tą mocą do metanoi. Drodzy apostołowie, zauważmy, że stali się dopiero apostołami Jezusa, kiedy przeżyli w swoim życiu kryzys. Kiedy przeżyli w swoim życiu rozczarowanie, zawód, zniechęcenie, kiedy przeszli przez Wielki Piątek. I to jest niezwykłe, fenomenalne, ale tak to jest w naszym życiu, że największe zmiany w naszym życiu przychodzą w miejscu naszych kryzysów. W miejscu naszych dramatów, nieraz chorób, porażek, rozczarowań, utraty czegoś ważnego. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Co jest tego powodem, że wiecie, kiedy jest wszystko okej, ktoś nam mówi, no i Ewangelia nas nie dotyka, ale kiedy wali nam się wszystko doszczętnie, wtedy jest jakaś zmiana w naszym życiu. Niekoniecznie do Chrystusa, ale jest jakaś zmiana, że zastanawiamy się nad życiem, że coś w naszym środku się zmienia. I kochani, myślę, jest tak dlatego, ponieważ my potrzebujemy śmierci, aby żyć. Ponieważ nie ma zmartwychwstania bez umierania. Nie ma przemiany życia bez stracenia czegoś. Kochani, nam jest tak ciężko pozostawić nasze życie. Kochani, my trzymamy się naszego życia obiema rękami, bo chcemy mieć kontrolę nad naszym życiem. Każdy coś takiego w sobie ma, ja też coś takiego mam. Ale kiedy wszystko się nagle w tym twoim życiu wali, to ty widzisz wartość tego trzymania, tej kontroli, twojej kontroli swojego życia. I widzisz, że ta wartość nie ma tej wartości. I wtedy dopiero dochodzisz do momentu, że jesteś gotów na inne życie. Tak, że na to życie, które daje ci Jezus. Jesteś gotów wreszcie umrzeć dla swojego życia, aby zmartwychwstać. Tak? Dla życia z Jezusem. To znaczy, bo tak trochę taka terminologia. Jesteś gotów wtedy pozostawić coś. Pozostawić może coś, co robiłeś, coś, czym się zajmowałeś, coś, co zajmowało twój czas. Aby wziąć teraz nowe życie, które daje ci Jezus. I to często jest poprzedzone właśnie dramatami w naszym życiu. Kochani, każdy z nas miał, ma albo będzie miał Wielki Piątek w swoim życiu. Kochani, ponieważ nasz stary sposób myślenia, on musi runąć. Musi zostać zniszczony, tak jak został zniszczony w apostołach. Nasza wiara, kochani, musi zostać wypróbowana, ponieważ, drodzy, musi się okazać, na czym budujesz. Czy budujesz na skalę, czy budujemy na skalę, którą jest Jezus Chrystus, czy budujemy nasze życie na piasku, na niepewnym gruncie? Kto jest centrum mojego życia? Czy centrum jest moje szczęście, moje patrzenie na życie, moje? Czy centrum w moim życiu, mojego życia jest Chrystus? I to jest paradoks, bo Jezus mówi, kiedy w centrum jesteś ty, umierasz. Ale kiedy w centrum jestem ja, umierasz po to, aby zrodzić się do życia. Poprzez śmierć do prawdziwego życia. To jest to, co wydarzyło się z Jezusem. Jezus umarł, Jezus oddał swoje życie po to, aby odzyskać swoje życie. Aby teraz, abyśmy tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, na imię Jezus, aby ugięło się każde kolano. Ten, który stanął teraz po prawicy Boga, który jest królem, który jest Panem, który jest Zbawicielem. To jest niezwykłe. Apostołowie oddali swoje życie. I dzisiaj my czerpiemy z tego życia. My dzisiaj czytamy to, co napisali. Oni są dla nas dzisiaj inspiracją. To jest ten paradoks śmierci, która przynosi życie apostołom, a potem przynosi życie ludziom, innym ludziom. Twoje życie, które kiedy je oddasz i przyjmiesz nowe życie w Jezusie, zrodzi w tobie nowe życie, ale też zrodzi nowe życie w twojej rodzinie, w twoich bliskich, w twoich dzieciakach. To jest, kochani, fenomen Ewangelii.
Drodzy, jednocześnie ta grupka tych 11 apostołów, a tam czytamy, że 11 apostołów plus reszta. Czytamy o 120 apostołach w Dziejach Apostolskich, którzy przyjęli Świętego Ducha, ale czytamy też o 500 uczniach, tak, którzy zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa. Kochani, chcę powiedzieć, że te 500 ludzi, 500 uczniów, którzy zobaczyli Jezusa Chrystusa, są dowodem na to, że dzisiaj zgromadzamy się tutaj, że Chrystus zaprawdę, naprawdę zmartwychwstał. I czasami mnie ludzie pytają, ale co jest dowodem na zmartwychwstanie? Można byłoby mówić wiele dowodów, ale dla mnie tym największym dowodem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, jest Kościół. Jesteś ty, ja, jesteśmy tutaj, my, którzy się dzisiaj zgromadzamy. Dlaczego? Kochani, ponieważ chrześcijaństwo nie miało prawa zaistnieć. Kochani, czytamy, że ta mała grupka wystraszonych, rozczarowanych, ukrywających się osób, ona nagle zaczęła przemierzać cały świat. Zauważcie, wystraszeni, zalęknieni, w depresjach, zakamuflowani, w jakiś sposób, żeby przetrwać, ocaleć. Nagle ta grupa ludzi staje przed innymi ludźmi, którzy ich mordowali, którzy ich krzyżowali, którzy rzucali ich lwom na pożarcie, którzy ich palili. Znamy to z historii. Ale oni stawali przed tymi ludźmi z jednym świadectwem. Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kochani, to jest fenomen. Co musiało wydarzyć się, że ci ludzie byli gotowi ponieść największe katusze? I to nie jedna, nie dwa, nie trzy, nie cztery osoby. Można powiedzieć, że mogłyby się takie osoby umówić ze sobą, tak, żeby coś takiego sprzedać światu. Ale nagle stanęło 500 osób, a za nimi potem cała rzesza ludzi i dzisiaj również ludzie są gotowi umierać. Z tego jednego powodu, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Co jest powodem tego, że ci ludzie w pierwszych wiekach byli gotowi na to, aby umrzeć dla Chrystusa? Jest tylko jedna odpowiedź. Tą odpowiedzią jest zmartwychwstanie. Ponieważ oni nie tylko uwierzyli, ale się przekonali i zobaczyli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kochani, Błażej Pascal, kojarzycie taką postać? Bardzo słynny fizyk francuski i matematyk powiedział kiedyś takie słowa: wierzę tylko tym świadkom, którzy nadstawiają gardła. Kochani, chrześcijanie za przekazywanie tej dobrej nowiny, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, nadstawiali gardła, nadstawiali swoje życie. Kochani, oni nie tylko nadstawiali swoje życie, ale oni przemienili bieg historii tego świata. Ta grupka ludzi sprawiła, że Ewangelia rozeszła się po całym świecie. Kochani, to jest kolejna rzecz, że to nie tyle ta grupka ludzi, co Ewangelia ma taką moc, co moc zmartwychwstania ma taką moc, aby wskrzeszać, aby na nowo odwalać głazy z grobów ludzkich. Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu jakiegoś grobowca, to każdy z nas nieraz ma jakiś grobowiec, w którym żyje. Jest to grobowiec nieraz strachu, lęku, niemocy, nieśmiałości, zakompleksienia, jakiegoś grzechu, jakiegoś upadku, o którym tylko ty wiesz. I moc Ewangelii ma moc sprawić, że ten głaz twojego życia zostanie odwalony, że ty wyjdziesz na wolność z tego grobu i doświadczysz, co to znaczy wolność w Jezusie Chrystusie. Doświadczysz, co to znaczy być wolny jako dziecko Boga. Bo taka jest moc Ewangelii. I ta moc sprawiła, że Kościół trwa do dzisiaj. Że Kościół jest żywym Kościołem. I kochani, kobiety, Piotr, potem inni apostołowie zobaczyli pusty grób. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że tyle jest grobów na całym świecie i wszystkie są pełne. A ten jeden grób w Jerozolimie jest pusty. Kochani, ten jeden grób od 2000 lat jest niemym świadkiem zmartwychwstania, który przemawia: nie ma go tu. Myślę sobie, że może to Jezus miał na myśli, mówiąc, że kiedy my będziemy milczeć, to kamienie będą wołać. Bo nieraz, kochani, ten niemy świadek zmartwychwstania grób woła o wiele głośniej niż chrześcijanie. Woła: nie ma go tu. On nie może mówić, ale przez swoje milczenie niejako woła: nie ma go tu, ponieważ zmartwychwstał. Z tego miejsca, z którego nikt nie powstaje, ale on jako jedyny powstał. I kochani, nie ma tego w tym Łukaszowym opisie, który czytałem na początku, ale opisuje to ewangelista Mateusz. Kiedy kobiety tak stały przed grobem, wystraszone, zdezorientowane,
Aniołowie powiedzieli do tych kobiet tak: przyjdźcie, wejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał, i przekonajcie się, że grób jest pusty. I kochani, to mi się szalenie podoba, ponieważ to jest bardzo ważne i to chcę podkreślić. Chrześcijaństwo, kochani, nie bazuje na emocjach i na uczuciach. Nieraz się zarzuca to chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo mówi: wejdź, zobacz i przekonaj się, że grób jest pusty. Chrześcijaństwo mówi: wejdź, przyjdź i przekonaj się, jak to jest, czy faktycznie Jezus zmartwychwstał. Kochani, niezależnie, czy spotkałeś w swoim życiu Jezusa, czy nie spotkałeś, czy może to było dawno, dawno temu, tak jak u tej pani, a kiedy to było? I może myślisz sobie, to już było tak dawno, że zapomniałem. A może tego nigdy nie było. To dzisiaj Jezus staje nad każdym z nas w sposób osobisty i mówi: chodź, przekonaj się, że jestem, że moje imię to jestem. Przekonaj się, jaki sposób jest to żyć ze mną. Kochani, król Dawid już 3000 lat temu powiedział: skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan, jak dobry jest Bóg. Nie ma szczęścia poza tobą. C.F. Lewis powiedział: Bóg nie może dać nam radości i pokoju poza sobą, ponieważ one tam nie istnieją. Kochani, Pan Bóg daje nam do myślenia. Apostołowie zobaczyli pusty grób wcześniej kobiety i poskładali sobie: on faktycznie musiał zmartwychwstać. I potem zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Potem byli gotowi przepłacić za to życie. I tak jak powiedziałem, gdyby to była jedna osoba, dwie osoby, ale stanęła cała rzesza ludzi, o których możemy przeczytać w księgach historycznych, że byli, że faktycznie chodzili, że istnieli. Jeżeli nie wierzysz, zajrzyj, wyszukaj w internecie Józef Flawiusz, który mówi o apostołach, Eusebiusz, Klemens Rzymski. Można tutaj wymieniać księgi historyczne, które mówią, że ci ludzie naprawdę istnieli. Że ci ludzie naprawdę ginęli z jednego powodu, ponieważ mówili, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Kochani, Bóg stworzył nas z umysłem. Bóg powiedział: będziesz mnie kochał z całego serca i z całego umysłu. Kochani, chrześcijaństwo nie jest tylko dla serca, ale jest też i dla umysłu. Jest i dla serca, i dla umysłu. I Pan Bóg nas zaprasza: przyjdź, uwierz, ale też przekonaj się. Zobacz, jak to jest. Kochani, dzisiaj to zaproszenie jest kierowane do nas. I kochani, kończąc, chcę powiedzieć tak. Nasze życie tutaj na ziemi ma granicę. I ta granica jest nieprzekraczalna. Nikt jej nie przekroczył. Wszyscy się na niej zatrzymujemy. Tą granicą jest śmierć. Jest tylko jedna osoba, która przekroczyła tą granicę. I dzisiaj jej proklamujemy i obwieszczamy i ogłaszamy, że tą jedyną osobą, która przekroczyła granicę, której nikt nie przekroczył, jest Jezus Chrystus. I kochani, i On jedynie może ciebie przeprowadzić ze śmierci do życia. Nie ma innej drogi. Kochani, On chce, aby twoje życie nie kończyło się w miejscu grobu. Ponieważ Bóg przygotował dla nas, dla ludzi, coś, o czym mówi, że ani oko tego nie widziało, ani ucho tego nie słyszało. On mówi, że możesz żyć w miejscu, w którym będziesz żył wiecznie, w którym nie będzie ani łez, ani chorób, ani rozpaczy, ani wojen. I kochani, do tego miejsca jest tylko jedna brama, są tylko jedne drzwi. Te drzwi mają na imię Jezus Chrystus. Kochani, dlatego Bóg posłał na ziemię swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy, aby wziął konsekwencje, karę za nasze grzechy, aby wziął na siebie, abyśmy nie musieli brać tej kary na siebie. To sprawiło, kochani, że Jezus Chrystus musiał umrzeć tą okropną śmiercią, ponieważ Bóg nie pogodził się na to, aby nasze życie kończyło się w grobie. Ponieważ Bóg ulepił nas, stworzył nas w misterny sposób i chce i pragnie, abyśmy żyli i abyśmy żyli na wieki. I tą drogą do życia wiecznego jest Jezus Chrystus. Kochani, Jezus ofiarował wszystko. Wielki Piątek pozwolił na to, żeby ogołocono Go całkowicie z Jego godności, żeby Go oszpecono, aby Go wypluto, wyśmiano, wybiczowano, aby Go zaniosono na krzyż, aby cała siła naszego grzechu była ukierunkowana na Jego życie. Czytamy, że to nie gwoździe Cię przybiły, bo powodem Jego śmierci był Twój i mój grzech. To gwoździe naszego grzechu przybiły Jezusa Chrystusa do krzyża. I On to zrobił z jednego powodu. Dla Twojej i dla mojego ratunku. Aby nas zbawić, aby nas uratować, ponieważ nas tak bardzo ukochał. I ja chcę zadać pytanie.
Czy można wobec tego przejść obojętnie? Kochani, my możemy przejść obojętnie wobec tego, ale czy można wobec czegoś takiego przejść obojętnie? Kochani, jeżeli przejdziesz obojętnie, wrócisz do swojej chałupy i nic cię nie zmieni. Ale kiedy nie przejdziesz obojętnie, doświadczysz, co to znaczy zmartwychwstanie. Co to znaczy odwalony grób z twojego życia? Zobaczysz, co to znaczy odwalone głazy. Patrzę na życie paru osób, o których wiem, w jaki sposób ich życie wyglądało, a w jaki sposób dzisiaj wygląda. Mogę popatrzeć na moje życie. Wiem, co to znaczy odwalony grób, odwalony głaz. Wiem, co to znaczy żyć wolnością. Wtedy doświadczysz, kiedy nie przejdziesz obojętnie, co to znaczy zmartwychwstanie, co to znaczy zmartwychwstały Jezus w tobie. Kochani, chcę powiedzieć, że odkąd Jezus Chrystus zmartwychwstał, niemożliwe nie istnieje. To znaczy, że dla ciebie niemożliwa przemiana twojego życia, zmiana, jakaś naprawa, ona jest możliwa. Ale tylko w jednym momencie, kiedy centrum w twoim życiu nie jesteś ty, ale w którym jest centrum Jezus Chrystus. Dlatego, kochani, jesteśmy w miejscu największej radości. Patrzę na wasze twarze i tak z tą radością to jest różnie. Tak sobie myślę, że to może te... Wiecie, kochani, nie będę mówił. Kochani, dzisiaj jest naprawdę dzień radości. Naprawdę można dzisiaj przyjąć Jezusa jako Króla, jako Pana w swoim życiu. Naprawdę można dzisiaj przyjąć moc zmartwychwstania do swojego życia. Nie musisz tego robić, ponieważ Bóg daje nam wolność, daje nam wolną wolę. Ale możesz to zrobić i wtedy wszystko się zmienia. Dlatego powstańmy, pomódlmy się. Miejmy taki czas, w którym... Jeżeli też chciałbyś dzisiaj pierwszy raz stanąć w takim miejscu, to możesz to zrobić. Wyznać Jezusa Królem, wyznać Jezusa Panem. Przyjść do domu, zacząć czytać Słowo, czytać Biblię. Jeżeli chcesz, możesz porozmawiać ze mną czy z kimkolwiek tutaj na tym miejscu, bo to jesteśmy tutaj.